Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy w Radio Maria rozmowy niedokończone. Dzisiaj o katastrofie pod Smoleńskiem, aferach, o komisjach śledczych, o tym, co na bieżąco też się dzieje się w Polityce. Nasz gość to pan Arkadiusz Mularczyk, poseł na Sejm RP. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i słuchaczy Radia Maria.
Panie pośle, czym różnią się komisje ta od spraw nacisków, ta od zbadania okoliczności śmierci, samobójczej śmierci pani Barbary Blidy i hazardowa od tej związanej z Krzysztofem Olewnikiem?
No tak, w obecnym parlamencie mamy cztery komisje śledcze i o ile te dwie, powiedzmy, pierwsze, które powstały, czyli komisja tak zwana do wyjaśnienia nacisków zarządów Prawa i Sprawiedliwości oraz do wyjaśnienia samobójczej śmierci Barbary Blidy, to były takie komisje, powiedziałem, rozliczeniowe, które powołano po to, żeby rozliczać Prawo i Sprawiedliwość, udowadniać tezy, które postawiono. O ile komisja hazardowa wyniknęła w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie ujawniono dosyć kompromitujące informacje o politykach Platformy, ich powiązania z biznesmenami z branży hazardowej. I te powiązania były kompromitujące, polegały na pewnym wpływie na proces legislacyjny tych biznesmenów poprzez polityków Platformy. I temu służyła komisja hazardowa, która, jak widzimy, obecnie kończy już swoją pracę. Tyle właśnie ta czwarta komisja do spraw zbadania działalności organów państwa w przypadku sprawy porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, no tak naprawdę dotyczy właśnie tych działań organów wymiaru sprawiedliwości w okresie jakby kilku, czy można powiedzieć ostatniej dekady takiej politycznej, bo kilku rządów i no niestety pokazują pewną nieudolność naszego państwa w kwestii wyjaśniania tak trudnych i poważnych spraw, jakim było porwanie i zabójstwo Krzysztofa Olewnika. I można powiedzieć, że ta jedyna komisja w obecnym parlamencie jest taką komisją, powiedziałbym, gdzie raczej nie ma tu jakiejś walki politycznej, takiej bieżącej walki politycznej, ale jest być może pewna próba właśnie dojścia do istoty, dlaczego nasze państwo tak źle działa. Także mamy no cztery komisje śledcze i no tutaj w mojej ocenie no tylko ta jedna komisja w jakiś sposób odrywa się od takiego właśnie tej bieżącej walki politycznej i stara się w jakiś sposób wyjaśnić te meandry czy kulisy złego funkcjonowania naszego wymiaru sprawiedliwości.
Pewnie dalej będą takie komisje czy zespoły pracujące i oceniające was, nie siebie, bo powstał taki zespół badający weta prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, czy pan wie, w najbliższym czasie przedstawi pierwsze efekty swoich prac. To zapowiedział rzecznik rządu, pan Paweł Graś.
Tak, rzeczywiście słyszałem o tym, że taki zespół powstał i to jest o tyle zabawne, że no już teraz nie ma kto przeszkadzać Platformie Obywatelskiej, która ma najważniejsze funkcje w państwie, bo dotychczas zawsze coś im przeszkadzało. Teraz z kolei analizują, co zostało zawetowane, jakby tak naprawdę trudno to było sobie przypomnieć. No to było kilka ustaw o znaczeniu fundamentalnym i pytanie, czy Platforma do tych ustaw wróci. W szczególności tu chodzi o, myślę, ustawy dotyczące służby zdrowia.
Z tego też wygląda tak, że gdyby pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński był przeszkodą do świetlistych działań Platformy Obywatelskiej.
No właśnie, to jakby wracając do tego, że zawsze ktoś przeszkadzał, to teraz także wraca się do tego, co w czym przeszkodził świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński i ciekawy jestem, jakie będą efekty tej analizy, czy Platforma wróci do tych swoich pomysłów, na przykład zmierzających do komercjalizacji, a w konsekwencji prywatyzacji służby zdrowia.
O tym też właśnie wspomina pan rzecznik, że no, kwestia reformy systemu ochrony zdrowia, które były podstawą rządowej reformy systemu ochrony zdrowia.
No tak, tych ustaw jeszcze było kilka, nie było ich tak dużo, jakby się mogło wydawać. Nie wiem, czy kilkanaście, czy może około dwudziestu kilku. Zobaczymy, jakie będą efekty tej analizy. No to oznacza, że szafy w ministerstwach, jeśli chodzi o projekty, są puste i nie ma chyba zbyt wielu pomysłów na poprawę życia Polaków, na poprawę funkcjonowania naszego państwa. Dlatego wraca się do pomysłów, które już kiedyś były krytykowane, gdzie prezydent Lech Kaczyński zawetował te ustawy, ale później, co jest istotne, i Prawo i Sprawiedliwość, i Lewica podtrzymały weto prezydenta i te ustawy po prostu trafiły do kosza, umownie mówiąc. Także zobaczymy, czy obecnie Platforma wróci do którejś z tych zawetowanych ustaw.
Jak myśli pan, ta ostatnia komisja hazardowa, czy dojdziemy też i prawdy, i no nie wiem, światło dzienne ujrzy taki raport, który rzeczywiście pokaże pewne nieprawidłowości, czy to będzie takie czyszczenie też i środowiska, i sytuacji?
No, dotychczas siłą Komisji Śledczej przede wszystkim była jawność i funkcjonowania i ocena przez opinię publiczną, media, dziennikarzy, tego, w jaki sposób tłumaczą się i co mówią przesłuchiwani urzędnicy aparatu państwowego, prokuratorzy, ministrowie bądź parlamentarzyści. I w tym przypadku również to przede wszystkim jest główną siłą, już nie raport po kilku miesiącach, którego pewno nikt nie przeczyta, ale właśnie jak się zachowują, jak odpowiadają na pytanie, jak się tłumaczą z różnego rodzaju zarzutów. I w tym przypadku trzeba powiedzieć, że Platforma odrobiła, czy politycy Platformy odrobili lekcje i przede wszystkim z afery Rywina, gdzie pamiętamy premiera Millera, który nazwał Zbigniewa Ziobrę zerem, odrobili lekcje, przygotowali się do tych przesłuchań, doskonale przygotowani, upudrowani przed komisją, uśmiechali się, odpowiadali w bardzo różny sposób na pytania, ale w taki sposób, ażeby nie można ich było chwycić na pewnych niedociągnięciach, jakimś kłamstwie czy nieudolności. I pamiętam, jak premier Tusk przesłuchiwany, nie chcąc mówić, że nie pamięta, mówił, że nie utkwiło to w jego pamięci. I tak odpowiadał kilkanaście razy i taki był przekaz, że coś nie utkwiło w pamięci premiera Tuska. No ale fakty są takie, że biznesmeni z branży hazardowej lobbowali u szefa klubu parlamentarnego pana Chlebowskiego, że działy się dziwne rzeczy przy korespondencji z Ministerstwa Sportu i Gospodarki, że ten wpływ lobbingu było widać na proces ustawodawczy czy tworzenia prawa w ministerstwach. Następnie było spotkanie szefa CBA z premierem Tuskiem, w którym poinformował go o tym, co się dzieje w podległych mu resortach. Po czym po kilkunastu dniach cała akcja pali na panewce i biznesmeni, politycy wiedzą o tym, że są podsłuchiwani przez CBA. I finałem tej akcji po kilku miesiącach jest odwołanie Mariusza Kamińskiego z funkcji szefa CBA. Obecnie pan Mariusz Kamiński pozostaje bez pracy, jako odwołany szef CBA, a bohaterowie afery hazardowej w świetle reflektorów wracają na scenę polityczną. Pan Drzewiecki siedzi w drugiej ławce w parlamencie. Pan Schetyna, który był sługim zdymisjonowany z funkcji wicepremiera, jest obecnie marszałkiem Sejmu. Generalnie włos z głowy nie spadł żadnemu z bohaterów afery hazardowej, z wyjątkiem Mariusza Kamińskiego, który obecnie jest bez pracy. Także widzimy, że liderzy Platformy odrobili lekcje z komisji śledczych i to, co zmiotło ze sceny politycznej rząd SLD, czyli afera Rywina, później afera Starachowicka, podobna w istocie do afery hazardowej, w konsekwencji nie spowodowała większych strat, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że Platforma z tej afery wyszła umocniona.
A szef CBA, pan Mariusz Kamiński, bez pracy, nie osadzony czy osądzony?
No, z zarzutami, które postawiła mu prokuratura rzeszowska po różnych dziwnych perypetiach z tymi zarzutami, po tym, gdy prokurator twierdził, że nie chce stawiać zarzutów, że nie będzie stawiał zarzutów, po czym te zarzuty postawiono. po czym dwa dni przed wyborami była decyzja o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu wobec szefa CBA, po czym się z tego wycofano w konsekwencji, odwołano prokuratora, który taką decyzję podjął w Rzeszowie. No, widzimy, że w tej sprawie ingerencja sił zewnętrznych jest dosyć duża, że ta sprawa nie idzie normalnym biegiem. Także niestety czeka Mariusza Kamińskiego batalia pewno w sądzie. Jestem przekonany, że za jakiś czas zostanie uniewinniony. Natomiast no, oczywiście na chwilę obecną jego sytuacja jest taka, jaka jest, a bohaterów afery hazardowej przyszłość polityczna oczywiście jest zupełnie inna niż powinno to być w kraju, w którym działają mechanizmy demokratyczne, mechanizmy kontrolne, mechanizmy kontroli władzy także przez media, rozliczania z obietnic, no, z tych wszystkich spraw, które no, w pewien sposób jednak kompromitują polityków czy klasę polityczną.
Katastrofa pod Smoleńskiem. Dzisiaj pytany był premier Donald Tusk. Pytano o śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Odpowiadał, że będziemy oczekiwali informacji, wyjaśnień, jakiego typu powody utrudniają stronie rosyjskiej przekazywanie stosownych dokumentów. Według naszych dotychczasowych doświadczeń rzadko kiedy spotykamy się z kategorycznymi odmowami, natomiast niektórych dokumentów jak nie ma, tak nie ma i dlatego Edmund Klich zdecydował się na tę korespondencję, aby domagać się pełnego dostępu do dokumentacji. Dalej mówił pan premier, jeśli miałoby się okazać, że przydatna i pożądana byłaby także moja bezpośrednia rozmowa z szefami rosyjskiego rządu czy z prezydentem, to oczywiście będę także do dyspozycji, ale będę czekał na pewną rekomendację czy informację ze strony akredytowanego i ze strony szefa polskiej komisji. Zdaniem premiera sytuacja spowodowana katastrofalnymi pożarami wokół Moskwy obecnie mogłaby utrudnić czy uniemożliwić efektywne spotkanie ministra Millera z jego partnerami po stronie rosyjskiej. Pytany o tą dobrą ocenę współpracy z Rosją, premier odpowiedział: moje oceny współpracy ze stroną rosyjską w sprawie śledztwa są zawsze bezpośrednim wynikiem informacji, jakie otrzymuję od służb czy ludzi, którzy te współpracę z naturalnych względów prawnych prowadzą. W związku z tym wtedy, kiedy akredytowany Edmund Klich, polscy prokuratorzy wojskowi, polscy przedstawiciele byli usatysfakcjonowani współpracą i informowali mnie, że ta współpraca przebiega sprawnie, to przedstawiałem Państwu te informacje. Kiedy przychodzi ten etap śledztwa już finalny, ci, którzy dochodzą prawdy do formułowania wniosków, ta współpraca wygląda gorzej niż na początku i dlatego o tym nie informujemy.
No to wszystko, co się dzieje wokół sprawy w katastrofie smoleńskiej, w szczególności postawa premiera Tuska, jest naprawdę kompromitująca. Kompromituje go jako premiera, kompromituje go jako szefa rządu, a przede wszystkim jako Polaka. Pozostawienie w rękach krajów, w którym jest katastrofa śledztwa i wszelkich postępowań i później stawianie się tylko w roli petenta, czyli podmiotu, który prosi o dokumenty, o informacje, po prostu jest kompromitujące i w mojej ocenie no, w przyszłości na pewno powinny być z tego tytułu wyciągnięte konsekwencje, nie tylko polityczne. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w sytuacji, gdy wszelkie instrumenty są w rękach rosyjskich, czyli wszelkie dokumenty, szczątki samolotu, czarna skrzynka są w dyspozycji tej rzekomo międzypaństwowej komisji wewnątrzrosyjskiej. Pozostałe dowody są w rękach prokuratury rosyjskiej. Tak naprawdę my możemy tylko i wyłącznie prosić o przeprowadzenie pewnych dowodów, o dostarczenie pewnych dokumentów i jak widzimy, te prośby coraz bardziej stają się bezskuteczne, aż zarówno prokurator generalny Seremet już 6 wniosków wysłał, które nie doczekały się odpowiedzi. Podobnie widzimy, mówi minister Jerzy Miller, ale także dzisiaj w dzisiejszym Gazeta Wyborcza, co ciekawe, doniosła, że Edmund Klich, akredytowany przedstawiciel, powiedział, że doszliśmy do ściany, że już nic więcej nie możemy uzyskać. No to wszystko pokazuje, że podjęcie decyzji przez premiera Tuska w dniu 10 kwietnia o przyjęciu procedury, którą zaproponowali Rosjanie, czyli konwencji chicagowskiej, pozbawionych jakichkolwiek wpływów na los tego śledztwa, los tych postępowań. No, to tak naprawdę powoduje, że zarówno rodziny ofiar, ale przede wszystkim Polacy mogą czuć się oszukani, że rząd polski, państwo polskie nie jest w stanie chronić swoich obywateli, dać im minimalnych gwarancji bezpieczeństwa oraz domagać się wyjaśnienia tak dramatycznej katastrofy niespotykanej w dziejach nowożytnego państwa. To wszystko niestety kompromituje ten rząd, tego premiera, pokazuje jego podejście do polskich interesów i polskiej racji stanu.
Ale widzi pan, że z tego, co mówi, no nie za bardzo, jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że się nie przejmuje, tylko po prostu informuje, że jak nie można, to nie można, przecież nie od nas to zależy. No tak wygląda złożoność tej sprawy, wyjaśnienia.
No cóż, proszę ojca, no komentować taką postawę premiera polskiego rządu nie sposób. No zachowuje się tutaj pan premier Tusk jak pomocnik Putina w tej sprawie, no bo na czym ma polegać w tym przypadku jakby szefowanie wszelkim służbom w Polsce, które powinny przede wszystkim organizować przebieg tego wylotu, zabezpieczać przebieg tego wylotu, ochraniać prezydenta i pozostałych urzędników i wojskowych. A jak nie, właśnie powinno zmierzać ku temu, ażeby przede wszystkim dopełnić najwyższych staranności przy organizacji tego wylotu, a później przy wyjaśnieniu przyczyn tej katastrofy. Widzimy tu elementarny brak jakiejkolwiek staranności. To jest powierzenie tutaj wszelkich nadziei w stronie rosyjskiej, w mojej ocenie jest no co najmniej wysoce błędne, nierozważne, jeśli co najmniej niecelowe. I powstaje pytanie, dlaczego taką podjęto decyzję? Czy z głupoty, czy z niewiedzy, czy z premedytacją? Wydaje mi się, że ta decyzja będzie pokutowała o tym, że ta sprawa no niestety może tak do końca nigdy nie doczekać się wyjaśnienia, ponieważ no, na chwilę obecną widzimy, że są niszczone po prostu dowody rzeczowe. Wrak samolotu do dnia dzisiejszego jest na lotnisku w Smoleńsku niezabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Do dnia dzisiejszego nie zwrócono czarnej skrzynki samolotów. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakie części ciał czy zwłoki znajdują się w trumnach, bo przecież część rodzin chce ekshumacji. Także widzimy tutaj totalną indolencję, totalny brak profesjonalizmu naszego państwa na każdym etapie. I w mojej ocenie tutaj mówienie tylko i wyłącznie o jakiejś moralnej odpowiedzialności premiera jest wysoce niestosowne. Tutaj ta odpowiedzialność na pewno jest znacznie większa.
Pan Macierewicz, który jest szefem parlamentarnego zespołu do spraw wyjaśnienia tej tragedii katyńskiej pod Smoleńskiem, no, mówi o tym, że pewna odpowiedzialność według Macierewicza, szef MON-u Bogdan Klich ponosi odpowiedzialność za działanie służb mających pieczę nad całością organizacji lotu. Poseł PiS stwierdził, że z decyzji Klicha wynika m.in. konieczność przeprowadzenia lotu kontrolnego statku powietrznego, obowiązek monitorowania przez podległe mu służby, przekazywania przez nie informacji na temat pogody, monitorowania tego, co dzieje się z samolotem za granicą przy wykorzystaniu radiostacji. A na to pan Bogdan Klich, minister obrony narodowej, powiedział dziennikarzom, że zasadniczym dokumentem regulującym współpracę pomiędzy kancelariami oraz Ministerstwem Obrony Narodowej jest porozumienie z 2004 roku. To porozumienie sprawia, że minister obrony narodowej wraz ze swoim urzędem jest kompletnie poza procesem decyzyjnym. Decyzje zasadnicze podejmuje jedna z czterech kancelarii. W tym wypadku, czy w tamtym wypadku tego tragicznego lotu, kancelaria prezydenta, a 36. Pułk Lotnictwa jest jedynie wykonawcą tej decyzji. I mówi dalej, drugi dokument, jak mówił Klich, to faks z godziny 14.29 z dnia 9 kwietnia, gdzie ostatecznie Kancelaria Prezydenta ustaliła listę pasażerów. Wszelkie inne informacje rozbijają się o te dwa dokumenty, które zostały opinii publicznej już zaprezentowane.
No cóż, no wyjaśnienia ministra Klicha są kompletnie niepoważne, nieodpowiedzialne. minister Klich jako minister obrony narodowej w czasie pokoju odpowiada za całokształt działania sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, tak więc również odpowiada za działalność sił powietrznych polskich, w tym 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Tak więc to minister Klich odpowiedzialny był za bezpieczeństwo techniczne sprzętu, w tym przypadku właśnie samolotu Tu-154, za bezpieczeństwo przelotu oraz potencjalny powrót do kraju, ocenę zagrożeń związanych z takim lotem, ochronę przestrzeni powietrznej w kraju, wszelkich uzgodnień ze stroną białoruską, rosyjską, ochrony w czasie przelotu nad terytorium tych państw, na rozpoznanie radiolokacyjne, obserwacje przestrzeni powietrznej, no oraz uzyskanie wszelkich informacji od strony rosyjskiej o przygotowaniu do przyjęcia samolotu na lotnisko w Smoleńsku. Także twierdzenia pana Klicha mijają się z jego uprawnieniami, które i obowiązkami, które wynikają z odpowiednich ustaw jego jako ministra. Ale też chcę przypomnieć tutaj o decyzji ministra obrony narodowej numer 40 w sprawie zwiększenia możliwości transportu lotniczego dla najważniejszych osób w państwie w okresie przejściowym. I tu w paragrafie pierwszym stanowi się, że zresztą to stanowił minister Klich w tej decyzji z 3 lutego 2010 roku, że zachodzi pilna potrzeba zapewnienia na wysokim poziomie bezpieczeństwa przewozu najważniejszych osób w państwie, ponieważ sytuacja obecnej floty 36. Pułku, w oparciu o którą nie ma możliwości zapewnienia na wymaganym poziomie przewozu bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie. I w związku z tym polecił przeprowadzić on rozmowy czy ustalenia, których celem było udostępnienie dwóch samolotów Embraer od polskich linii lotniczych. Czyli już w lutym minister Klich wiedział, że sprzęt, który jest jakby na wyposażeniu tej jednostki transportowej, nie daje gwarancji bezpieczeństwa przewozu dla najwyższych osób w państwie. Także no, to są wszystko tłumaczenia może dobre na konferencję prasową, ale przypuszczam, że gdy pan Klich potencjalnie kiedyś będzie przesłuchiwany przed prokuratorem, takie wyjaśnienia już nie wystarczą.
Prokuratura wojskowa szykuje kolejny, już szósty wniosek do Rosji o pomoc prawną. Termin jego sporządzenia nie jest jeszcze znany. Pułkownik Rzepa przyznał, że w tym wniosku jest uwzględniona kwestia zabezpieczenia przez Rosjan wraku rozbitego samolotu przed możliwością jego zniszczenia z powodów atmosferycznych, umieszczenie w hangarze czy rozbicie nad nim namiotu, o czym w zeszłym tygodniu mówi prokurator generalny Andrzej Seremet, ponieważ on w zeszłym tygodniu jakoś nawet chyba wyraził zaniepokojenie brakiem odzewu ze strony rosyjskiej na inicjatywę umowy między prokuratorami obu państw, która miałaby przyspieszyć przekazywanie chociażby dokumentów.
No, rzeczą niewyobrażalną jest to, co działo się z tym samolotem, z wrakiem samolotu i z miejscem katastrofy. No przecież to miejsce powinno być od początku otoczone, ochronione. W sytuacji, gdy doszłoby do odpowiedniego porozumienia, to polska żandarmeria wojskowa, której celem jest ochrona właśnie mienia wojskowego, powinna ochraniać ten samolot, zabezpieczać czarną skrzynkę i wszelkie materiały, które się tam znajdują, ale to trzeba było dopełnić i to trzeba było zapewnić podczas pierwszego spotkania, że tym powinna zajmować się polska prokuratura, czy wspólna prokuratura, czy wreszcie komisja międzynarodowa. No, ale o to trzeba było wystąpić do organizacji międzynarodowej, jak chociażby NATO. Skoro nie wystąpiono do tych instytucji, skoro nie zapewniono, ażeby to była wspólna komisja, czy wspólne śledztwo polsko-rosyjskie, no to teraz konsekwencją jest to, że ten wrak od 4 miesięcy leży na lotnisku w Smoleńsku i jest przedmiotem oddziaływania sił atmosferycznych. Być może jeszcze jest poddawany działaniom osób trzecich. No to wszystko tak naprawdę kompromituje i stronę przede wszystkim rosyjską, ale nie możemy mieć oczekiwań wobec strony rosyjskiej, ale wszystkim kompromituje w tym przypadku państwo polskie i kompromituje premiera Tuska. No i po części też niestety polską prokuratura, która dopiero po 3 miesiącach zorientowała się, że wrak samolotu leży na lotnisku w Smoleńsku w sytuacji, gdy wystarczyło włączyć komputer i na internecie każdy internauta widział, że te zdjęcia już są od wielu tygodni zamieszczone. Więc jakby tutaj szybkość działania naszych organów państwowych także pozostawia wiele do życzenia. I można odnieść wrażenie, że niektóre organy dopiero obudziły się, gdy powstał zespół parlamentarny, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności przyczyn katastrofy. I dopiero wówczas podjęto szereg różnego rodzaju działań, wysłano odpowiednie wnioski. Dopiero wtedy, gdy powstał ten rzekomo polityczny zespół w parlamencie, któremu szefuje obecnie Antoni Macierewicz.
Czyli gdyby na początku, tak można gdybać, we właściwy sposób domówił sprawy pan premier, dziś może prokurator generalny nie miałby problemu z tą umową czy tym porozumieniem między prokuratorami obu państw.
Dla mnie jest to sprawa oczywista. Gdybyśmy mieli poważnego premiera, to poważny premier zażądałby wspólnej komisji polsko-rosyjskiej lub też zażądałby dopuszczenia międzynarodowych obserwatorów, ale skoro nasz premier mówi, że ma zaufanie do strony rosyjskiej, no to teraz to zaufanie jest zweryfikowane właśnie poprzez taką sytuację, jaką mamy. No, jest to sytuacja bez precedensów i myślę, że wszelcy obserwatorzy międzynarodowi, którzy widzą, co się dzieje w tym postępowaniu, mają pogląd wyrobiony na temat, kim jest premier Donald Tusk i w jaki sposób przewodzi naszemu państwu.
Panie pośle, pan jest w tym zespole parlamentarnym do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej?
Tak, tak. Jestem jednym ze 130 parlamentarzystów, który jest w tym zespole. Jestem także członkiem prezydium tego zespołu.
Chciałem zapytać o zasadność, bo tak jak pan sam wspomniał, wielu mówi, nie wiem, czy przede wszystkim niektórzy parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, że to właśnie jest taki twór trochę polityczny, a przecież jeżeli chcemy tak na zdrowy rozsądek, jeżeli chcemy wyjaśnić tą sprawę, nie tylko byli tam politycy z Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież i z Lewicy, i z Platformy Obywatelskiej, więc to powinno być, a gdzieś jakiś zastój jest. Widzimy, że nawet prokurator, prawda, mówi, że jest kłopot, nie możemy się domówić dzisiaj. No to jak gdyby jest to potwierdzenie tego, że na ile jesteśmy w stanie, na tyle musimy włączyć się w to, żeby sprawę wyjaśnić, chyba że to po prostu tak mamy zostawić, a powiedzieć, że to bicie piany Macierewicza czy pozostałych parlamentarzystów, no to jest tylko takie polityczne i rozdrażnianie i jeszcze wyrządzanie może krzywdy rodzinom tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem.
No niewątpliwie katastrofa smoleńska, to zdarzenie smoleńskie, jakkolwiek byśmy je nazwali, bo na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie jakby żadnej tutaj z wersji katastrofy wykluczyć. Takie też są wnioski prokuratury, no, pokazała olbrzymią słabość naszego państwa, naszych tutaj służb, wszelkich służb wywiadowczo zabezpieczających, pokazały jakikolwiek brak reakcji państwa na to, co się wydarzyło, brak przygotowania państwa do jakby tej katastrofy, w sensie wyjaśniania, zabezpieczenia szczątków samolotu. No, widzieliśmy, że wręcz przeciwnie, w sensie politycznym, katastrofa została szybko skonsumowana przez pana Komorowskiego, który poobsadzał szybko różnego rodzaju stanowiska, od IPN-u przez Kancelarię Prezydenta i następnie inne stanowiska. Dziwić musi to, że politycy innych opcji parlamentarnych no, w jakiś sposób nie chcą się przyłączyć do pracy tego zespołu, bo przecież nikt zdrowomyślący czy oceniający rzeczywistość nie może powiedzieć, że to śledztwo czy to postępowanie prowadzone jest w sposób profesjonalny. Na pewno to postępowanie w taki sposób nie jest profesjonalne według standardów chociażby polskiego prawa, już nie mówiąc o standardach zachodnich. Tak więc dziwi to postępowanie. Być może politycy tych opcji w jakiś sposób obawiają się tej prawdy, obawiają się przyłączenia do zespołu, który będzie wyjaśniał, łudząc się, że instytucje państwowe, które obecnie się tym zajmują, sprawę wyjaśnią. No ale jak widzimy, po tych 4 miesiącach nie zostało nic wyjaśnione, wręcz przeciwnie, stoimy teraz przy ścianie, całe nasze państwo zostało postawione pod ścianą. Możliwości manewru są niewielkie i w zasadzie na chwilę obecną tak naprawdę niewiele jako państwo możemy zrobić, o ile nie nastąpi jakieś tutaj nowe otwarcie, czyli na przykład wystąpienie o komisję międzynarodową, czy powołanie jakiejś wspólnej komisji polsko-rosyjskiej jeszcze z udziałem obserwatorów międzynarodowych.
Kiedyś pytałem pana posła Macierewicza, jak zawiązywała się ta komisja, można powiedzieć, już było prezydium, za chwilę spotkanie z rodzinami. No o zasadność, jak pan uważa? No bo jeżeli dzisiaj pojawia się informacja ze strony pana Millera z MSWiA, wicepremiera, który mówi, że dalsze prace uniemożliwia brak dokumentów z Rosji. Jeżeli, tak jak mówiliśmy, prokuratura wojskowa szykuje kolejny, 6 wniosek do Rosji o pomoc prawną. Jeżeli w zeszłym tygodniu apeluje prokurator generalny i wyraża zaniepokojenie brakiem odzewu ze strony rosyjskiej, to pewnie nie tylko kwestia pożarów, bo to jest, można powiedzieć, też bardzo trudna sytuacja. Każdy, kogo dosięga jakaś katastrofa czy kataklizm, oczywiście bolejemy z każdym i próbujemy zaradzać sobie tym trudnościom, pomagać sobie nawzajem w usuwaniu wszelkich przeszkód i temu, co grozi miastu czy ludziom. Ale prokurator generalny pyta, brak odzewu ze strony rosyjskiej na inicjatywę tej umowy. To więc zasadność takiego zespołu, który też jest troszeczkę właśnie taki spychany, jest takim, kimś, kogo się nie chce, albo się wyśmieje. No tak jak chociażby pana bo politycy, czy premier, czy marszałek, różnie wypowiadają się też o panu Macierewiczu, który jest szefem, o jego pracy, o tej inicjatywie, która może też i z jego przyczyny, czy waszej inicjatywy zrodziła się. Jak pan myśli?
Znaczy ja nie mam wątpliwości, że liderzy Platformy bardzo obawiają się wyników tych postępowań, tych śledztw. Mają świadomość, że od tego tak naprawdę zależy przyszłość Platformy Obywatelskiej i całej tej formacji. To, co się wydarzyło, na pewno w sensie odpowiedzialności moralnej spoczywa na tej klasie politycznej, ale tu nie chodzi tylko o odpowiedzialność moralną, chodzi także o odpowiedzialność prawną, w szczególności karną. Osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie tej wizyty, w konsekwencji za...
Czy na razie, jak patrzę na to, co się dzieje, to jak powiemy, tak będzie.
No właśnie, dlatego trwa taka nieustanna walka, która zmierza przede wszystkim do dyskredytacji całego zespołu oraz Antoniego Macierewicza, na zrobienie tutaj z nas jakiejś grupki oszołomów, którzy kreują spiskowe teorie, no, ale to tak nie jest. Za nami przemawiają argumenty, rzeczowe pytania, fakty i ci panowie w rządzie tego się boją. Boją się odpowiedzialności, boją się pytań, boją się odpowiedzi na te pytania. Dzisiejsza konferencja pokazuje w mojej ocenie, że ani premier Tusk, ani Bogdan Klich nie chcieli odpowiadać na pytania. Oni wolą uciekać do argumentów ad personam, czyli dyskredytując osobę Antoniego Macierewicza, a nie odpowiadając na pytania. Natomiast jestem przekonany, że prędzej czy później, w tym roku, w tej kadencji, czy w następnej, i pan Donald Tusk, i pan premier, i pan Bogdan Klich będą musieli przed prokuratorem odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które obecnie padają w mediach i które także my zadajemy na zespole smoleńskim. Dlaczego doszło do takiej, a nie innej formy przygotowania wizyty? Dlaczego całkowitą inicjatywę tutaj prowadzeniu śledztwa i postępowaniu przejęli Rosjanie? Dlaczego polscy urzędnicy, prokuratorzy są jedynie biernymi obserwatorami tego, co się dzieje po stronie rosyjskiej? No i w konsekwencji, dlaczego doszło do tak wielu zaniedbań i zaniechań? Ja myślę, że ta sprawa nie zostanie, nie może być zamieciona pod dywan. I tak powiedziałem, w tym roku, w następnym, w tej kadencji czy w następnej ci panowie będą musieli odpowiedzieć na poważne pytania w sposób poważny, a nie taki jak na konferencji prasowej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj w Rozmowach Niedokończonych jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Zapraszam do rozmów. Telefony do Radia Maryja, kierunkowy 56 655 2355 Polska Północna, 655 2356 Polska Południowa. Dla słuchaczy z zagranicy 655 2333 655 2366. 23 minuty po 22.
Nie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolicę damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolicę damy krew.
Bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza, naszego ulubionego ojca w radio.
Miły jest
Maryja.
Pan.
I witam serdecznie pana posła. Imię Joachim z Bydgoszczy dzwonię.
Proszę.
Ja z wielką uwagą wysłuchałem tego, co pan poseł i co ojciec wspominał w tej pierwszej części, w drugiej części i w całej rozciągłości, to co poprzednicy mówili. Popieram tutaj działanie tego zespołu pod przewodnictwem pana posła Macierewicza. Natomiast z żoną tak siedzieliśmy, bo było o godzinie 9 z Częstochowym się łączyliśmy, później tak rozmawialiśmy i podzieliliśmy się taką informacją. Otóż prośba jest taka, mi się wydaje, że pamiętajmy o tym, że w tej tragedii smoleńskiej zginęło dwóch prezydentów. Bo my jednak ciągle mówimy o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, ale zginął też ostatni prezydent na uchodźstwie. I
także Kaczorowski.
Jakoś w tym tle często prezydent, świętej pamięci prezydent Kaczorowski jakoś ginie, prawda? Ja pomijam tutaj generałów, prawda?
Dziękuję, że pan wspomniał, tak.
Tak, ale ja myślę, że proszę ojca, że warto byłoby to jakoś tak też, że tam zginęło dwóch prezydentów. Ostatni prezydent na uchodźstwie, pan prezydent Kaczorowski i pan prezydent Lech, święty pan Lech Kaczyński. Także to moja taka prośba, a jednocześnie pytanie do pana posła byłoby takie. Panie pośle, jak pan ocenia szansę wyjaśnienia w takim układzie, jak w tej chwili jest? Bo mnie się wydaje, czytając ja tutaj właśnie codziennie nasz dziennik czytam i chętnie śledzę te bardzo ciekawe, interesujące artykuły w zakresie właśnie tej tragedii smoleńskiej. Czy pan poseł uważa, że w takim układzie, jaki jest, bo mnie się wydaje, że nie, ale pan poseł daje się sprawnikiem, więc tutaj powie nam w sposób bardzo precyzyjny, czy w tym takim układzie, jak pan premier Tusk przekazał śledztwo Rosjanom, czy to jest szansa wyjaśnienia, bo mi się wydaje, że nie. Ja przejdę na odbiór. Dobrze, szczęść Boże i Bóg
bardzo
zapłać,
dziękuję
wszystko panu. Dobrego życzę.
Dziękuję, szczęść Boże. Fajnie. Proszę bardzo, panie pośle.
Czy na pewno szanse wyjaśnienia tej sprawy w znaczny sposób zostały ograniczone z powodu oddania wszystkiego w ręce Rosjan, również z uwagi na to, co się teraz obecnie dzieje w Rosji z tym śledztwem i z tym postępowaniem. Natomiast ta sprawa generalnie w mojej ocenie jest testem nie tylko dla całego naszego państwa, dla rządu, ale także jest testem dla wielu krajów zachodniej demokracji, oraz także dla Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj zasadą jest to, że my powinniśmy się w jakiś sposób zwrócić do tych krajów o pomoc, że tą pomoc chcemy. No, jeśli o nią się nie zwracamy, to te kraje, rozumiem, na razie mają jakby czyste sumienie, że nic nie muszą robić. Natomiast myślę, że tutaj warto wykazać inicjatywę, czy jeszcze teraz, w najbliższych dniach, miesiącach, tygodniach, o to, żeby jednak w różny sposób interweniować i zwracać uwagę na to, że to obecne śledztwo nie spełnia żadnych standardów. Ja powiem w ten sposób, że na pewno to, co się obecnie dzieje z tym śledztwem, nie przybliża nas do wyjaśnienia kulisów tej sprawy, ale myślę, że prędzej czy później te dokumenty będą spływały, analizy i nasi specjaliści tutaj z różnych instytutów zrobią wszystko, ażeby, myślę, że dla wielu z nich to sprawa honoru. Może nie dla tych ludzi z rządu, ale dla tych ekspertów, specjalistów, którzy będą zajmowali się analizą dokumentów czarnych skrzynek. Myślę, że dla wielu z nich to jest bardzo ważne, żeby tą sprawę wyjaśnić. Jestem przekonany, że tę sprawę w większym stopniu czy mniejszym wyjaśnimy. Nie wiem kiedy, czy to będzie za pół roku, za rok, za dwa lata, czy za pięć, ale myślę, że prędzej czy później prawda o tej całej sprawie ujrzy światło dzienne. Ja tylko nie wiem tak do końca, jaka to jest prawda.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Barbara z Podlasia.
Proszę bardzo.
Przykro mi, że swoją wypowiedź w sposób pesymistyczny zacznę, ale widząc po wszystkich aferach, które dotychczas były wyjaśniane, było ich wiele, i paliwowa, i taka, już nie będę wymieniała jaka, wszystkie afery kończyły się tym, że ludzie, którzy chcieli cokolwiek wyjaśnić, a więc ludzie ze strony prawa, prawnicy, prokuratorzy, czy powiedzmy sędziowie, wszyscy zostali zwolnieni, wszyscy zostali usunięci. Nawet jasny w tej chwili dowód, że żadna sprawa w Polsce w tym układzie nie będzie wyjaśniona. Natomiast ludzie w tej chwili nie mają nic do powiedzenia. Jest to państwo absolutnie bezprawia. I jeszcze raz powiedzmy sobie wyraźnie, państwo bezprawia. Skoro jest demokracja i możemy mówić, to powiedzmy tak, jak czujemy. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
No cóż, rzeczywiście w naszym kraju obecnie brak jest pewnych mechanizmów kontrolnych, a instytucje, które powinni pełnić role kontrolne, zostały w dużej mierze pozbawione tych uprawnień wobec obecnie rządzących. I tak naprawdę już jest niewiele rzeczywiście w naszej domenie publicznej instytucji, które pełnią taką realną kontrolę wobec rządzących. Tutaj no także mówię o nie tylko instytucjach publicznych, ale także niestety o mediach. No i cóż, to trudno tutaj pani odmówić racji, że te afery, które jeszcze kilka lat temu zmiotły Sojusz Lewicy Demokratycznej Sceny Politycznej, obecnie nie wyrządzają większej szkody rządzącej Platformie Obywatelskiej, która bardzo często infantylnymi zagrywkami marketingowymi czy propagandowymi potrafi odwrócić kota do góry nogami i z poważnych spraw, jak na przykład przeciek o akcji CBA, podczas którego informacje o tej akcji ujawnił Mariusz Kamiński premierowi Tuskowi, nagle uczyniono z tego podstęp, jaki rzekomo założył szef CBA wobec premiera Tuska. No to pokazuje pewną sprawność propagandową obecnej ekipy i tych mediów komercyjnych, które z uwagi na sobie znane tutaj tylko cele, wspierają tą ekipę i w pewien sposób niszcząc polską demokrację, niszcząc mechanizmy kontrolne, niszcząc mechanizmy tutaj demokratyczne i prawne, z dużą szkodą dla naszego państwa. Ja myślę jednak, że mimo tych wszystkich spraw, tych przykrytych afer pod dywan i próby zacierania właśnie afer, teraz także katastrofy smoleńskiej, zacierania tutaj prawdy, pamięci, odpowiedzialności. Ta sprawa jednak, jak żadna z tych innych, w mojej ocenie prędzej czy później jednak wiele z tych elementów tutaj, które są bardzo obciążające obecny rząd, ujrzą światło dzienne, bo po prostu ich się jednak nie da ukryć. Są to sprawy, które prędzej czy później ujrzą światło dzienne. Jestem przekonany, że wiele z tych osób, które były odpowiedzialne tutaj za co najmniej przygotowanie tej wizyty, odpowiedzialne za zabezpieczenie, ochronę i tak dalej, poniosą odpowiedzialność prawną.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie ojcu Grzegorzowi i serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza. No i oczywiście pozdrawiam serdecznie gościa.
Dziękujemy.
Pana posła.
Pana imię?
Moje imię jest Zbigniew. Ja telefonuję z północno-zachodniej Wielkopolski.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć na wstępie, że w 81 roku byłem zasadniczo jeszcze młodym człowiekiem, ale automatycznie niemal, kiedy dotarło do mnie 13 maja o poszczeleniu naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, od razu miałem takie po prostu przemyślenia, że to zrobił nam Związek Radziecki. 10 kwietnia, jak tylko dotarła do mnie, a dość, no można powiedzieć od razu, jak pierwsza informacja była w TVP Info, zdjęcia te pierwsze, od razu do swojej rodziny najbliższej telefonowałem, że jest to zamach. Robiła nam to Rosja i ja, to jest moje zdanie oczywiście. Chciałem powiedzieć i tutaj chciałem się też dołączyć do tej wypowiedzi ostatniej tej pani, która przed chwileczką dzwoniła, telefonowała że właśnie to, co po okrągłym stole się stało, jest to, oczywiście są pewne zasady demokracji wprowadzone, ale w tle tego wszystkiego, co się dzieje przez 21 lat, łącznie z zamachem stanu na rząd pana Jana Olszewskiego w 1992 roku i zniszczenie rządu, no właśnie, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko w świetle też tych afer, bo mnie się wydaje, że tej pani przede wszystkim chodziło o afery takie konkretne, nierozliczona afera FOZ-u, chociaż tam ten jeden gość no odsiedział parę latek, ale to była po prostu osoba, jako według mojego takiego wyobrażenia, to był kozłem ofiarnym. Wiele afer nierozliczonych. Nie powstała prokuratoria, nie zostało oczyszczone środowisko prawnicze, sędziów, jeszcze pan profesor Szczębosz, że 21 sędziów miał powstać komisja, później była wypowiedź i tak to jest do dzisiaj, że sędziowie się sami oczyszczą. No i w ogóle te wszystkie środowiska prawnicze, to wszystko ma, no właśnie dzisiaj to czkawką nam się odbija, tak jak powiedział w 1992 roku pan premier Jan Olszewski, właśnie 4 czerwca 1992 roku, że to wszystko będzie nam będzie się odbijać czkawką i tak to się dzieje. Jeśli chodzi o tragedię narodową, która się wydarzyła 10 kwietnia, chcę powiedzieć konkretnie, że oddanie tej sprawy w ręce, no przede wszystkim premiera Putina, to tak jakby morderstwa na przykład z lat 80., tylko morderstwa dokonanych na księżach katolickich, oddał w ręce no na przykład Kiszczaka, żeby Kiszczak to rozliczył, czy jego ludzie. I to jest taka analogia. Oczywiście tu jest wewnętrzna sprawa, jeśli chodzi o Kiszczaka, a tu jest tym bardziej na zewnątrz. I to, co pan poseł mówi, jest to z jednej strony sprawa honoru, ale ci ludzie akurat honoru nie mają, bo w większości tych ludzi, jeśli oceniać przez 21 lat, to ci ludzie nie mają honoru, którzy rządzą po okrągłym stole. Honor miał pan poseł Gabriel Janowski, bo oddał się do dyspozycji i chyba jeszcze też w rządzie AWS-u jeden z ministrów, nie zapomniałem w tej chwili nazwiska. Także, że ci ludzie w poszczególnych rządach, oprócz tych dwóch, których wymieniłem, to nie mają honoru. Honor mieli rządzący przed 1939 rokiem. Nie chcę więcej już przedłużać. Dziękuję serdecznie za wypowiedzenie się, za umożliwienie wypowiedzenia się i pozdrawiam serdecznie wszystkich w Radiu Maryja i radiosłuchaczy.
Dziękuję
z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. Jeżeli mogę, to też wyrażę sprzeciw, bo co do tego, byśmy o kimś powiedzieli, że to czy tamto zrobił, czy jest odpowiedzialny, czy próbowali porównywać, no też trzeba mieć dowód. Może nieraz jakoś bolejemy nad tym, że ten aparat, nie że bezpieczeństwa, ale prawny tak czy inaczej funkcjonuje, ale zawsze każdy ma prawo też i do niewinności, prawda? Nie wiem, jak pan jest też prawnikiem, jak pan na to patrzy. Oczywiście pewnie bolejemy nad tym, że to tak, a nie inaczej wygląda. Z pewnością z braku właściwych zastosowania procedur, właściwego postępowania, to, że tak się też i ta sprawa odwleka, czy wleczy, czy no pytanie, czy ktoś może tego specjalnie nie utrudnia. No państwo rodzą się takie czy inne myśli też chcielibyśmy, prawda, żeby to wszystko było proste, łatwe. Nie wiemy do końca, kto na tym pracuje, czy w jaki sposób, czy gdzieś ktoś, no nie wiem, nie kryje, czy nie są czyjeś interesy, czy jakie interesy, no nawet Pan mówi o tym, czy zamachu, dzisiaj najwyższy czas na to, że jakoś mówi, że ma nawet dostęp do dokumentów, które by taki scenariusz może i nawet potwierdzały. Proszę bardzo, Panie Pośle.
No rzeczywiście tu trudno nie przyznać Panu racji, że po upadku państwa komunistycznego, czy może po takim przejściu z państwa komunistycznego do państwa no, rzekomo demokratycznego w tym pierwszym etapie rzeczywiście bardzo wiele patologii przeszło. Nie oczyszczono struktur tego państwa. Nie przeprowadzono dekomunizacji, lustracji. I bardzo wielu tych ludzi, którzy tworzyli aparat komunistyczny, dosyć w sposób płynny przeszli do państwa no, kapitalistycznego czy demokratycznego i wprowadzając w bardzo wiele patologii, ale też pewien relatywizm moralny, który za nami się ciągnie. I to jest również wpływ tych ludzi na obecne, współczesne w Polsce media. To jest pewne no, także zepsucie aparatu administracji wymiaru sprawiedliwości, gdzie wielu spraw do teraz nie udaje się wyjaśnić i pewno już się nie uda wyjaśnić. To jest także właśnie to, co się dzieje z tą sprawą smoleńską. No, naprawdę żadne poważne państwo no, nie pozwoliłoby sobie na takie traktowanie katastrofy, w której ginie urzędujący prezydent, były prezydent, no, elita kraju, polityczna, wojskowa. No, to jest kompromitujące dla Polski. Jest właśnie wynikiem po części tego, w jaki sposób przeszliśmy z tego systemu komunistycznego do państwa demokratycznego, gdzie nie wypracowano pewnych mechanizmów takich sprawnych, demokratycznych, kontrolnych, gdzie brak jest pewnej równowagi w świecie gospodarki, mediów, gdzie media nie należą w dużej mierze do podmiotów polskich, gospodarczych, ale na przykład naszych zachodnich sąsiadów. I to wszystko powoduje, że no, w dużej mierze nie mamy wpływu na to, co się dzieje w Polsce, że różnego rodzaju fundacje, podmioty gospodarcze, instytucje finansowe mają często większy wpływ niż na wiele rzeczy, wydarzeń w Polsce niż my sami. Także to jest pewien wynik tych ostatnich 20 lat i tego wadliwego przejścia systemu komunistycznego. Teraz za to niestety płacimy wszyscy cenę. No pytanie, jaki sposób z tego wyjść, na pewno nie jest to proste. Myślę, że przede wszystkim edukacja społeczeństwa, edukacja, mówienie, przypominanie o sprawach historii, ale także no, nauka o tym, co się dzieje obecnie w Rosji, w Niemczech, jakie tam są systemy, jak to funkcjonuje i przede wszystkim no, nie przyjmowanie tutaj wszystkiego według naszego systemu myślenia. No, zupełnie inny system myślenia mają Rosjanie czy przywódcy rosyjscy wywodzący się w prostej linii z KGB. Inny system mają Niemcy. Także my tych różnic niestety często tutaj nie dostrzegamy i chcemy tutaj wszystkich innych oceniać według naszej modły, a tak po prostu nie jest.
Surmy bojowe i werble do szturmu nie warczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech płynie piosenka z barykad, wśród bloków, załudów, ogrodów. Z chłopcami niech idzie na wypad pod rękę przed całym okotów. Ten pierwszy mąż ma dziwną moc, tak pierwsza gra, aż pragnie dwóch. Czy słońca żar, czy on na noc prowadzi nas pod ogniem mną. Ten pierwszy mąż to właśnie rzecz, więc mi i gra. Thank you.
wszystko. Gdzie w pierdze zmieniły się doby, gdzie serca w zapale nie zbigną.
Ten pierwszy mąż ma zimną moc, tak pierwsza gra.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza.
Dziękujemy.
I pana posła, mówi Marek z Bawarii. Panie pośle, no ja też kilka razy już zabierałem głos w radiu. Pierwszy raz w sprawie zamachu, gdzie pewne domniemania rzuciłem, że tak powiem, na antenie naszego radia. To były rozmowy, to były podsumowanie miesiąca z profesorem Nowakiem, to było dokładnie 1 maja. Wtedy byłem w Polsce po wielu rozmowach i na tych uroczystościach pogrzebowych, między innymi świętej pamięci pani Anny Walentynowicz w Gdańsku, ale do czego zmierzam? I między innymi byłem również, bo jestem w kontakcie z ośrodkiem studiów wschodnich na Koszykowej, na pewno pan wie. I tu dostałem takie opracowanie na temat Nord Streamu wtedy, wydane w marcu, Nord Stream nad liberalizującym rynku gazu Unii Europejskiej. Opracowanie przez Agatę Łosko-Strachotę i Łukasza Antasa. To jest ten ośrodek studiów wschodnich imienia Marka Karpia. Ale do czego zmierzam? Więc wtedy poruszyłem, w związku z tym, że w końcu kwietnia ukazały się artykuły, że Gazprom chce do łupków i tak dalej. Chodzi mianowicie o ten gaz łupkowy. Ostatnio zwracał na to uwagę również pan inżynier Witold Michałowski, który napisał tą świetną książkę Rury pod specjalnym nadzorem. Właśnie głównie chodzi o strategię rurociągową, gdzie geopolitykę realizuje Rosja Putina razem z Niemcami. Ale do czego bym zmierzał? Jeśli chodzi o... Czyj był interes, żeby ta katastrofa w cudzysłowie doszła do skutku? No więc to, co moje intuicje mówią i pewne fakty, to samo inżynier Michałowski mówił, że kogo był interes? No więc interes przede wszystkim tej najpotężniejszej organizacji, która trzyma w ręku handel gazem i ropą naftową, czyli Gazprom razem z Rusnaftą. I chodzi mi o to, że tutaj jest ten jeden z podstawowych elementów polityki geostrategii rosyjskiej, więc właśnie przy pomocy surowców realizacji. Ale do czego bym zmierzał? Fakty, sprawa na przykład tego, że dlaczego samolot zboczył z drogi lądowania i był odsunięty od osi lotu tylko 30 metrów. Co robiła ta trzecia osoba czy czwarta na wieży w Smoleńsku i tak dalej. To według mnie, ja to panu ministrowi Macierewiczowi mówiłem też w audycji chyba sprzed 10 dni. I mam nadzieję, że pan, panie pośle, również zwrócił na to uwagę. I tu bym się zwrócił do pana z prośbą, żeby pan nawiązał ścisły kontakt z europosłami, nie tylko związanymi z PiS-em i z PiS-u, ale również z PiS-u, którzy by ewentualnie, że tak powiem, zasięgnęli ucha w Parlamencie Europejskim, w różnych komisjach, bo wiem, że to, co pan zresztą powiedział jakieś 15 minut temu na antenie radia, że ma pan nadzieję, że Zachód czy nasi sojusznicy z NATO się zainteresują, ale bez naszego lobby na rzecz zainteresowania się. Ja tu prywatnie również pewne kontakty nawiązałem i w MONS, w głównej siedzibie NATO, i tutaj z powiedzmy z ludźmi związanymi z lotnictwem w Niemczech, którzy właśnie mówili o tej tak zwanej teorii Mikoningu, czyli fałszowania sygnałów dla pilotów do naprowadzania samolotów na fałszywy kurs i tak dalej. I tu warto by było tą sprawę poruszyć w Europie Zachodniej. To jeszcze do pana się zwracam, bo być może pan tych uwag moich nie słyszał. I chodzi o skoordynowanie działań również z komisją pana posła ministra Macierewicza, ale również indywidualnie poprzez posłów europejskich, poprzez nawiązanie z kolegami z różnych partii konserwatywnych w państwach natowskich, bo oni mają też również wpływy na instytucje swoich krajów, jeśli chodzi o sprawy podsłuchów wojskowych, służb specjalnych i również przez Stany Zjednoczone. Jeszcze raz podkreślam, że Narodowa Agencja Wywiadowcza NCA, która właściwie podsłuchuje wszystko, co jest do podsłuchania na świecie, z siedzibą pod Waszyngtonem, która jest koordynatorem wszystkich amerykańskich służb CIA na czele i jest tym parasolem, ale jednocześnie ma największą sieć wywiadowczą satelitarno-nasłuchową, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów w jakimkolwiek zakątku świata. Jeżeli poda się dokładny dane, no to wy przeprowadźcie jako Prawo i Sprawiedliwość poprzez różnego rodzaju kontakty dyplomatyczne, żeby te dane, czyli, bo się okazuje, że już prawdopodobnie katastrofa nastąpiła nie 8:41,6, tylko 8:38, bo przynajmniej zegarek, nie wiem, czy pana Wasserman, jednego z ofiar katastrofy stanął na godzinie 8:38. To mi tak przemknęło przez informację, ale w każdym razie oficjalnie jest 8:41,6 tego wynikających z oficjalnych dokumentów. I tu chodzi o to, że praktycznie można tam wszystkie nasłuchy między wieżą, poza tym czynnymi skrzynkami, te nasłuchy na pewno są w archiwach NCA. I tylko chodzi o to, jest pytanie, czy Amerykanie będą mieli na tyle dobrej woli wobec swoich sojuszników, i żeby podrażnić w cudzysłowie Rosję i to niezależne śledztwo równoległe, czyli dane z ich komórek informacyjnych, jak i z natowskich komórek informacyjnych, bo jeszcze przez samoloty AWACS są cały czas w locie praktycznie nad Europą i w wypadkach takich wizyt ja sobie nie wyobrażam, żeby nie był śledzony samolot prezydenta Rzeczpospolitej w ramach ochrony AWACS-ów. To, co się robi w tej chwili z bazy z Galskirchen, między innymi są mieszane załogi, również Polacy biorą udział w tych nasłuchach i tak dalej. I tutaj ja bym chciał, żebyście wy poszli, nie czekali na dokumentację, nie pytali się, co pan Klichy, co pan prokurator wojskowy i tak dalej. Bo ja przecież, jeszcze raz powtórzę, panu Macierewiczowi to już mówiłem, ja 23 czy 4 czerwca zadzwoniłem do prokuratury wojskowej, gdzie podzieliłem się swoimi informacjami i prosiłem, żeby prokuratura wojskowa zwróciła się do Stanów Zjednoczonych co najmniej. I się okazało, że na początku lipca podjęto mój trop w cudzysłowie intuicyjny i do amerykańskich służb zgłoszono prokuratury, ale to trzeba do służb specjalnych, nie tylko o pomoc prawną amerykańską, ale również przez służby, z którymi mamy dobre kontakty w związku z Irakiem i Afganistanem. I tu trzeba w pewnym sensie można i wymusić na naszych sojusznikach, ale tu chodzi o informacje z NCA i innych źródeł amerykańskich i natowskich, bo tu to, że prokuratura teraz dopiero w lipcu, dzięki Bogu, powiedzmy, mam nadzieję, bo to akurat dzwoniłem, tydzień po moim telefonie się ukazała informacja w naszym dzienniku z prokuratury polskiej wojskowej, że zwróciliśmy się o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych, ewentualnie jakieś ślady informacyjne i tak dalej. I tu bym pana jeszcze raz, bo oprócz tego, bo ja będę powtarzał jak Kassandra, bo nie dość powtarzać, żebyście panowie skoordynowali te działania, bo nie tylko przesłuchanie świadków, oczywiście żałoba rozumie rodziny, które straciły swoich najbliższych, czy krytykowanie PO, ale tu chodzi o to, żebyście wyszli, że tak powiem, z pewnymi inicjatywami, na ile możecie, bo przecież w okresie rządów PiS-u nawiązano pewne kontakty i służbowe, i prywatne z ludźmi, którzy mogą ewentualnie w krajach zachodnich, natowskich, tutaj prywatnie, czy nieoficjalnie, czy oficjalnie, bo wy jako partia tej wielkości możecie się zwrócić również z oficjalnymi pismami do Kongresu Stanów Zjednoczonych, do Senatu Amerykańskiego, również do służb specjalnych, do szefa koordynatora służb specjalnych Jima Jonesa, doradcy do spraw bezpieczeństwa, który niedawno też był w Polsce w Białym Domu, bo to jest sprawa, tu zginął prezydent RP. Przecież gdyby to dotknęło jakikolwiek kraj zachodni, to tu by była burza. Tutaj do dzisiaj ten temat by był tematem pierwszych stron gazet, bo to, nie mówiąc o tym, jaka by była rola tego kraju, który by poniósł te ofiary w stosunku do terytorium kraju, na którym by się katastrofa zdarzyła, to nie do pomyślenia. To, co, że można oddać śledztwo i czekać na jakieś dowody i zwracać się z naczelną prośbą. Ale tu mówię, według mnie, tu jest nadal interes Rosji, jeśli chodzi o sprawy geostrategiczne, surowcowe i tu sprawa łupków gazowych i tak dalej. To dużo by było mówić. Dziękuję. Kiedyś być może spotkam się z Państwem na dłuższą rozmowę i możemy pewne sprawy pogłębić, ale prosiłbym tu sprawa Ośrodka Studiów Wschodnich. Tam jest bardzo dobry zespół spraw wschodnich rosyjskich. To opracowanie jest doskonałe o strategicznych interesach Rosji, jeśli chodzi o Nord Stream razem z Niemcami. I tu sprawę dotyczącą pewnych rzeczy, to co mówiłem, jeśli chodzi o kontakty z naszymi sojusznikami w NATO, ale głównie chodzi o Stany Zjednoczone, NCA i tak zwany ten system Echelon, który ewentualnie, no nie jestem w stanie wyobrazić, żeby nie miał śladów swoich, jeśli chodzi o tą katastrofę. Także pozdrawiam, szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii i prosiłbym, żeby rzeczywiście swoją drogą jako partia, która była przy władzy i która ma tak duże poparcie społeczne i zainteresowanie, żeby również oprócz, powiedzmy, komisji, również te nieoficjalne drogi wykorzystała poprzez Parlament Europejski, poprzez różne inne drogi służbowe i prywatne. Także kłania się Marek z Bawarii, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście bardzo, bardzo cenny głos. Dziękuję za te informacje. Muszę powiedzieć, że tu jako zespół podjęliśmy szereg już z tych działań, o których pan powiedział. Na pewno wykorzystam tutaj te informacje. Wiele z nich też już o tych możliwościach pisał i nasz dziennik, i w innych mediach te informacje funkcjonowały i rzeczywiście musi dziwić, że prokuratura tak późno podejmuje pewne działania, bo wystarczyło już tak naprawdę tydzień po katastrofie wgłębić się w informacje, które były na stronach internetowych, na pewnych komentarzach, na blogach i te wnioski już mogły 3 miesiące temu iść do Stanów Zjednoczonych, do NSA czy do NATO. No ale cóż, no jesteśmy gdzie jesteśmy. W naszym zespole podjęliśmy już kilka działań o tym charakterze. O wynikach na pewno będziemy Państwa jakby informować, jakie będą rezultaty tych działań. Ale tak jak mówię, tutaj ważna jest jednak mimo wszystko praca koncepcyjna no bardzo wielu ludzi i środowisk, bo jak widzimy, no próby zdyskredytowania naszej pracy są ogromne i tak naprawdę nie walczy się tutaj z argumentami, które przedstawiamy, czy nawet dzisiaj przedstawiał poseł Antoni Macierewicz, ale próbuje się dyskredytować te informacje. No i też to jest istotne, że te główne media tworzące, powiedzmy, pewien przekaz, taki nurt w opinii publicznej w Polsce, no niestety, ale dosyć niechętnie piszą o tych wszystkich sprawach, które mogą zaszkodzić tutaj partii rządzącej, premierowi, czy zaszkodzić organom, które prowadzą te postępowania. Ale przyznaję rację, że należy tutaj systematycznie, krok po kroku wyjaśniać kulisy i próbować podejmować wszelkie działania, które przybliżą tutaj nas do wyjaśnienia tej sprawy.
Dziękuję. Minuta po 23. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Dziękuję się, Hortensja z Warszawy.
Proszę.
Ja mam taką sprawę, bo weszłam na stronę internetową Bibuły i jest taka informacja, czy kartki na kartach wyborczych rzeczywiście były nierówne. Kratki na kartach wyborczych rzeczywiście były nierówne, jeśli tak, czy wybory są ważne. A o co mi chodzi? Jeżeli w ogóle doszło do sfałszowania wyborów, to wiadomo, że wygrał nasz pan Jarosław Kaczyński, a nie tamta strona, a jeżeli zostały sfałszowane, no to nigdy my nie dojdziemy do zwycięstwa i dlatego prosiłabym o to, jak moglibyśmy na przyszłe wybory, bo teraz nie wiem, czy jest to możliwe w ogóle, żeby skontrolować, jak można byłoby na te samorządowe wybory się przygotować tak, żeby nie doszło do fałszerstw, a między innymi, jeśli chodzi o tą kartę, pokazuje właśnie na tej bibule człowiek, który sfotografował swoją kartę do głosowania. Widocznie chciał mieć na pamiątkę, że zagłosował na pana Jarosława Kaczyńskiego. Potem pokazuje wzór z PKW kartę do głosowania i okazuje się, że nazwisko pana Komorowskiego z tą kratką jest o 2 mm większe i odstęp między panem Kaczyńskim a panem Komorowskim jest większy niż na wzorze z PKW. I to, co jeszcze zauważyłam, że na przykład z PKW, jak była karta, to informacja, która jest tam podana, jest troszeczkę inna na tym wzorze już bezpośrednio przy głosowaniu niż z PKW. I nie wiem, czy jest to możliwe, żeby można byłoby jeszcze sprawdzić. Wiem, że oni dali tylko 3 dni po wyborach. Też mnie to dziwi, ponieważ normalnie zawsze było 2 tygodnie. Ta informacja pojawiła się 17 lipca, także na pewno wtedy jeszcze można byłoby zgłosić. Ten człowiek, który podaje tą informację, to jest z Komisji Wyborczej numer 1. Także to można byłoby nawet i skontrolować z tą osobą. No i inne rzeczy, które na przykład ja jako mam zaufania zauważyłam, jakie się działy w czasie wyborów, to to, że wystarczy jedna osoba, jeżeli da krzyżyk przy nazwisku pana Komorowskiego, a karta była na przykład na pana Kaczyńskiego, no to już ta karta jest nieważna. Jak on to zrobi, to no może ma takie sposoby, że ja obserwowałam ich, ale 15 kart w urnie nie było, czyli nie wiem, czy 15 osób rzeczywiście wzięło sobie karty do domu, czy no ktoś tą kartę jednak choć jedną nawet wyrzucił z panem Kaczyńskim. Jeżeli tych komisji było 25 tysięcy bodajże, czy to obwodów, no nie wiem, bo jeżeli obwodów, to jeszcze więcej tych komisji, no to można już sobie policzyć, jaki ma to wpływ. Poza tym jeszcze jest trzecia sprawa, że jeżeli na przykład karta będzie zniszczona, no to też wystarczy jedna jest zniszczona w jednej komisji, pomnożyć przez te wszystkie inne komisje.
Tylko jeżeli mogę, bo tak? Był jakiś czas na to, myślę, że pan poseł powie tutaj wszystko w tej kwestii, bo pewnie w piątek tak się stanie, że będzie zaprzysiężenie prezydenta Komorowskiego.
No tak, jest odpowiednia procedura i rzeczywiście ja też dostawałem informacje o różnego rodzaju nieprawidłowościach, no ale podstawą jest przede wszystkim to, żeby zgłaszać je na etapie, gdy jest głosowanie. Zgłaszać do protokołu, pisać zastrzeżenia, czy nawet zgłosić organy ścigania, czy Państwową Komisję Wyborczą w momencie, gdy dochodzi do tego typu nieprawidłowości, gdy jakby jesteśmy w stanie je udowodnić. No a później jest cały proces protestów wyborczych, jest tam odpowiedni tryb. Jak wiemy, teraz wpłynęło kilkaset protestów wyborczych, Sąd Najwyższy je rozpatruje. Chyba do dzisiaj jeszcze nie ogłosił jakby wyników rozpatrywania tych protestów. To też jest jakby ciekawe, że tak długo tej decyzji nie ma, czyli no muszą być jednak te protesty w taki sposób, no muszą tutaj Sąd Najwyższy zajmować, że takiej decyzji jeszcze nie podjął. No ale musimy pamiętać, że wiele z tych protestów dotyczyło sytuacji powodziowej, uniemożliwiania właśnie głosowania wielu wyborcom. Także na pewno dotyczyły tutaj nieprawidłowości pracy komisji. Ale w konsekwencji Sąd Najwyższy ocenia je pod kątem, czy w konsekwencji te nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów. No i jeśli się okaże, że nawet jeśli były nieprawidłowości, a nie miały wyniku w konsekwencji na wynik wyborów, to takie wybory są ważne. Na pewno dochodziło do nieprawidłowości. Tak jak mówię, tych sygnałów mieliśmy trochę, czy nawet ja miałem. Natomiast no, istotne jest, żeby tak naprawdę złapać za rękę tego, kto fałszuje, kto dorzuca, kto manipuluje i wówczas zgłosić do organów ścigania, no bo jakby mówienie tego wszystkiego już po czasie no praktycznie uniemożliwia jakby to udowodnienie, że doszło do jakiegoś przestępstwa czy manipulacji. Natomiast no podstawą jest to, żeby jednak w komisjach wyborczych byli ludzie, którzy są odpowiedzialni, mądrzy i potrafią w sposób odpowiedni jakby i kontrolować, i reagować, i oceniać to, co się jakby wokół nich nie dzieje, żeby jednak nie byli w tych komisjach osoby, które są przypadkowe, ale osoby, które są zaangażowane i zależy im na tym, żeby te wybory były w sposób rzetelny przeprowadzone. Także no sam jestem ciekawy, jakiego rodzaju tutaj będzie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, jakiego rodzaju tutaj zarzuty czy protesty najczęściej się pojawiały, jakie Sąd Najwyższy oceni.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Grzegorz z Anglii. Tam ojca Grzegorza i pana posła. No tak sobie myślę, kiedy zdarzyła się katastrofa, byłem w Anglii, potem przyjechałem do Polski, dzwoniłem do Radia Maryja i pamiętam, z ojcem dyrektorem rozmawialiśmy i taka kwestia padła, czy jakaś lekcja z tego wypłynie dla nas, dla Polaków. Była wielka chwila żałoby, no i nic. Nic się nie stało. Dzwoni pani, mówi o tych wyborach. To wielka rzecz, ale jak wiele ludzi to zrozumiało, jak wiele ludzi w ogóle to nie dotknęło. Tak się zastanawiam, tak tutaj też było to mówione między wierszami o tym, skąd czerpać informacje na temat różnych zdarzeń. No internet jest doskonałą rzeczą. Ta pani wspomniała o całkiem mądrej stronie. Jest wiele takich stron.
O tej Bibule pan wspomina, tak?
Między innymi. Tych stron jest, to jest dziesiątki tych stron. One są bardzo mądre. Niestety tu ojciec wspomni, no dobrze, ale ja nie mogę przedstawić przez telefon dowodów, bo ja nie mogę przedstawić. I nikt, kto dzwoni do Radia Maryja, jeśli coś słyszał, widział albo powołuje się na coś, no nie może tych dowodów przedstawić, bo jeśli by miał, to musiałby biegnąć do prokuratury. No, my dzwoniąc do Radia Maryja, staramy się jak gdyby przekazywać to, co wiemy, bądź to, co przeczytaliśmy. Taka smutna refleksja mi nasuwa, bo otóż tutaj wiele się mówi o Komisji Międzynarodowej. A ja bym tak z punktu widzenia kraju, z którym przebywam, albo w jakichś innych krajach, o których mogę cokolwiek wiedzieć, stwierdzam jedno, że nie ma takiej chęci, żeby w ogóle ustalić tego, kto to zrobił. Chodzi mi o katastrofę smoleńską. Bo przecież chyba tylko ci, co wierzą, to, że bocian dzieci przynosi, to będą uwierzyli w to, że to był nieszczęśliwy wypadek. Jeśli dokonano zbrodni na kimś, kto się nazywa świętowanie Lech Kaczyński z całymi osobami, a którzy nawet wielu i przeze mnie byli oceniani częściowo i nawet Radia Maryja za liberalnych ludzi w wielu względach, to jeśli tacy ludzie przeszkadzają już tym, którzy rządzą, bo nie rządzą ci, co są wybierani. I wiele ludzi ma już o tym na szczęście świadomość. To jeśli ci ludzie już przeszkadzają na tym etapie, mimo wszystko, że podpisują traktat lizboński, bo i pewnie by łyknęli te gazociągi, które będą podpisane, bo to też nie ma co do tego chyba najmniejszej wątpliwości. To jeśli ci ludzie już przeszkadzają, to komu będzie zależało? W Europie, w NATO, na tym, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu i wykryć sprawców tego zdarzenia? Komu? Moim zdaniem nikomu. Czy Komisja Międzynarodowa, czy słyszał ktoś o jakimś zdecydowanym odzewie wśród krajów członkowskich NATO bądź w Unii Europejskiej na temat tego, że jest proces, że Polsce się zdarzyła krzywda, że zginął mąż stanu? Nic, cisza jest. Koniec, kropka, dobrze, fajnie, nie ma gościa, nie ma tych, oni tylko przeszkadzali. No trzeba być szczególnie naiwnym, żeby w to wierzyć. Co prawda pan Marek z Bawarii ma dużo racji, że trzeba naciskać, bo to jest taka prawda, ale z drugiej strony, no jak w to uwierzyć, że komuś będzie na tym zależało? Wiele materiałów internetowych dostępnych do czytania nie tylko, że nie mówi o faktach, ale analizuje to, co zostało powiedziane i to, co zostało przedstawione. Krążą rozmaite filmy, krążą rozmaite opinie. Co ciekawe, nawet w większości nie Polaków i to, co się czyta nawet w języku angielskim, to jest również rzeczy, które mogą być sprzyjające jak gdyby morale polskim, że to oto stała nam się krzywda. Ale ja bardzo doceniam pewnego rodzaju informacje z naszego dziennika, które są bardzo często cytowane i uznawane za jedne z wiarygodniejszych. Ale też bym chciał, żeby Radio Maria może bo w takim głosie pana Mularczyka jest takie zrezygnowanie, może zmęczony, może przeręczony, no różne są rzeczy, ale nie ma takiego entuzjazmu. Ojciec Grzegorz próbuje to jakoś podnieść na duchu to wszystko.
Ja zaraz zagram naprzód do boju żołnierze.
Tak jest, to bardzo dobrze, ale jak mówię, jest potrzeba, żeby ludzie w jakiś sposób zaczęli czytać informacje inne, aniżeli te, które są podawane w internecie, w masowych mass mediach. Także prosiłbym, ta pani wspomniała bibułę. Jest gdzieś, ja nie chcę...
Czyli żeby nie chodzić tymi utartymi ścieżkami, tak? Codziennie ten sam portal.
Mówcie o tych innych portalach. Pokazujcie, to są, ci ludzie często bardzo cierpią i oni szykany w salonie 24. Ja wiem, że macie te komórki, które to śledzą, ale to nic nie, to was jest 20, 50, 100, a tu chodzi o to, żeby były miliony, żeby ludzie poznawali, żeby ludzie zostali dotknięci informacją, żeby ich ruszyło. Jeżeli jest część palikotopodobnych, to oni zawsze będą, ale do nich też może się czasami w jakiś sposób dotrze. Mówcie o tych dobrych stronach, bo nasz dziennik jest bardzo często cytowany. I ja nie będę już dłużej mówił, ale mnie się jednak wyłania z tego bardzo smutny obraz. My, Polacy, zostaliśmy sami i będziemy sami, ale my sami musimy robić to wszystko, żeby wśród tych, których dobrych ludzi w Polsce, oni nie utkwili w pewnego rodzaju beznadziei i niemocy, żeby mieli w jakiś sposób, ja nie mówię przywódców, bo takich na razie nie mamy, ale w jakiś sposób takich liderów, którzy będą to spróbowali pokazywać na tyle, na ile jest to możliwe. Oczywiście to wszystko musi się przebić przez nieprawdopodobną ścianę oporu, dezinformacji. Ja nie mówię, że wszystko to, co jest zawarte w internecie, jest jak gdyby rzeczą pewną i interesującą, ale jest to warte zastanowienia, bo to zmusza do myślenia, a myślenie wśród naszych Polaków jest no, bardzo taką no, cechą, która prawie że nie istnieje, z wyjątkiem wielu ludzi. Zło nie jest takie wielkie, tylko dobro musi zacząć działać. Ja to sparafrazowałem to powiedzenie.
Taka nasza obojętność potęguje,
ale
można powiedzieć.
Ale to nawet nie nasza obojętność, bo my nie jesteśmy obojętni. My jak gdyby zaczynamy coś robić, działamy i zatrzymujemy się. Albo tkwimy w niewierze, albo nie potrafimy czegoś doprowadzić do końca. Ale też musimy się leczyć z naiwności, z tego, że ci, co są we Francji, w Hiszpanii, w Niemiec, w Ameryce, to oni nam bardzo pomogą. Bo tak nie będzie. Bo to są zupełnie inne cele. Jeśli w ogóle wierzyć, że oni mają jakieś cele takie, które by chciały Polsce pomóc. Nie dlatego, że chcą nam zaszkodzić, ale taki człowiek już go nie ma. Nie ma tego sposobu myślenia. Pan poseł wspomniał o tym, że musimy myśleć tym sposobem myślenia, które prezentują inne kraje. No to panie pośle, to bardzo dobrze, że pan tak powiedział, ale niech pan powie, jakim sposobem myślenia kierują się Rosjanie i Niemcy. Bo tutaj jak gdyby zostawiamy słuchaczy w połowie drogi i oni są się, no dobrze, no ale jak te ruskie Niemcy myślą? To co on chciał powiedzieć? To czasami przewija się w dyskusjach, w rozmowach w Radiu Maria, że jak gdyby w połowie drogi się zatrzymujemy i dalej nie mówimy. Nie jest możliwym zakończenie ani kontynuowanie tego tematu w nieskończoność w trakcie nawet tak długo trwających rozmów niedokończonych. Ale trzeba takiego słuchacza zostawić z jakąś informacją, ale nie można go w połowie jak gdyby, oczywiście to jest złe słowo, ale zbyć. Powiedzieć mu, że jest inaczej niż on myśli. Ale jak on ma myśleć, skoro on jest poddawany takiej innej indoktrynacji? Nie wie tyle, co wy wiecie. Nie wie tyle, nie ma takich kontaktów. Czuje się człowiek jak gdyby taki osamotniony. Nie potrafi, bo może nie chce, bo może woli co innego w tym czasie zrobić. Nie potrafi połączyć tych wątków. Ta audycja jest bardzo, bardzo ma szeroki zakres. Nie jest to wszystko możliwe do ogarnięcia. Z siłą rzeczy te wątki są bardzo skrócone i spłycone. Bądźcie konkretni. Czasami ojciec mówi, że nie można, czy ojciec dyrektor, ktokolwiek, że nie można nazwiskami operować. No ale to ludzie się wtedy zastanawiają, no to o kogo chodzi? Jeśli nie powiemy o nazwisku, to o kogo chodzi? To my nie wiemy. I to jest pewnego rodzaju, no nie to, że dezinformacja, ale można czuć się zawiedzionym, że no to o kim mamy tak myśleć? Czy to jest ten, czy to jest ten? Bo może są też i tacy ludzie po tamtej stronie, w których mamy sprzymierzeńców, ale jak ich znaleźć? Znowu na przykład nie ma nazwisk. I oczywiście, że pomówienia, insynuacje, brzydkie zachowanie to są rzeczy, których nie można dopuszczać na antenie. Ale też, jak jeszcze już na tym kończę, trzeba w jakiś sposób docenić to, że ludzie czegoś chcą dociec. Nie można ich posądzać o to, że nie mając do dokumentów, przedstawiając i nie mogą
mówić. Ktoś kiedyś też takiego maila napisał do nas. Myśmy sobie wewnętrznie go tam rozsyłamy, ale tylko mówi tak, że potrzeba by bardziej, żeby właśnie, jeżeli coś chcemy powiedzieć, żeby się też czymś podeprzeć, prawda? Bo
to jest prawda, to wobec tego to jest też, ale to powiedzieć, że proszę powiedzieć, na jakiej podstawie jest to powiedziane. Bo ja bym teraz mógł zacząć mówić o dziesiątkach różnych rzeczy, o których na pewno ojciec i pan Mularczyk o tym wiedzą, ale znowu, no zaczniemy rozmowę, nie ma sensu, żeby jeden człowiek tak długo mówił, ale jak mówię, zachęcić ludzi do tego, żeby przeszukiwali ten internet.
A czy ja panu powiem, że to jest tak, że my to właśnie czynimy nawzajem, właśnie dlatego jest słuchacz, kontakt ze słuchaczem, żeby sobie o pewnych rzeczach powiedzieć, żeby poszerzyć, to mamy gościa, ale my też, prawda, próbujemy z tej strony, z tej, mamy doświadczenie,
prawda,
mamy
ale
spotkanie.
To musi być bardzo odważne, śmiałe. To musi być powiedziane, że ta pani powiedziała bibuła.com, bibuła.com i to ludzie znajdą. Powtórzyć jeszcze raz bibuła.com na załóżmy tą stronę. Ja mówię jako jeden przykład. I wtedy ktoś słucha i sobie zanotuje. Skoro tyle rzeczy potraficie przez Radio Maryja przedyktować ludziom całkiem słusznie i bardzo dobrze, to może ci też to odsłuchają. No wiem, że na przykład moja żona mnie teraz słucha i pewnie sobie myśli, co on tam, nagadał.
To dobre słowo do żony jeszcze, panie Grzegorzu, dobre słowo do żony.
Pozdrawiam.
Tylko do żony jakieś dobre słowo, panie Grzegorzu.
No mówię, szczęść Boże, żonie. Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem i jak mówię, żeby pan Mularczyk trochę taki trochę stłumiony, zduszony, może zmęczony. Wszystkiego
już
najlepszego.
Późna pora. Bogiem. Dziękuję bardzo.
No cóż, długa podróż dzisiaj do Torunia. Ale na pewno ma pan rację, jeśli chodzi o kwestię wątków. Rzeczywiście w takiej dyskusji jest tyle różnych tematów, które się pojawiają w pracy parlamentarnej. No, kwestia komisji, teraz kwestia tego śledztwa, tych postępowań. Ja myślę tak, bo pan tutaj po części zarzucił mi, że zatrzymałem się w pół drogi. No cóż, no w dzisiejszym świecie, czy w Europie, najwyższą wartością są dobre stosunki międzynarodowe i dopóki ktoś nie ma jakieś państwo, które połączone jest interesami, na przykład z Rosją, no nie ma dowodów czarno na białym, to w imię tych stosunków woli jakby dobrych stosunków, nie chce ich psuć. Oczywiście naszą rolą, naszą jako polityków, ale też jako Polaków jest dochodzenie do prawdy, do wyjaśniania tutaj tej całej sytuacji, katastrofy, z odsłonięciem no, kulis tego wszystkiego, jakiekolwiek by one nie były. I to jest nasz obowiązek jako wszystkim parlamentarzystów i Polaków. No, z tymi konsekwencjami, jakie mogłoby to nieść, prawda taka, a nie inna. Jeśli chodzi o obecną Rosję, to ktoś, kto czyta prasę, interesuje się historią, czyta książki publicystów, dysydentów rosyjskich, to wie, jaka jest dzisiejsza Rosja. To jest Rosja, gdzie chociażby domniemany truciciel Litwinienki jest obecnie deputowanym, gdzie jak się okazuje, giną dziennikarze, obrońcy praw człowieka, gdzie ginie Anna Politkowska i nie ma sprawców tego mordu, gdzie w taki, a nie inny sposób rozwiązywane są konflikty społeczne, czy pamiętamy sprawę tutaj na przykład teatru na Dubrowce, gdzie w Teatrze Muzycznym Nord-Ost w jakiś sposób służby specjalne rozprawiły się tam z tymi czeczeńskimi kobietami, gdzie przy okazji zginęło 174 osoby. Pamiętamy sprawę Biesłanu, gdzie zginęło 350 ofiar, wśród nich wielu dzieci w wyniku ataku oddziałów specjalnych. Tak więc no, to jest kraj, gdzie w dużej mierze widzimy, nie liczy się ludzkie życie. I w związku z tym należy pamiętać, w jaki sposób tam się rozwiązuje różnego rodzaju problemy. Także musimy o tym mieć świadomość w sytuacji, gdy jeszcze zapoznamy się z różnego rodzaju publikacjami właśnie dysydentów rosyjskich, w jaki sposób doszedł Putin do władzy. Także ja tylko polecam takie mądre książki i zachęcam do ich czytania. Wnioski niech każdy już wyciąga sam. Także musimy mieć świadomość różnego rodzaju mechanizmów, także jeśli chodzi o naszych sąsiadów zachodnich, mechanizmów gospodarczych, próby przejmowania wielu instytucji medialnych, no, kto jest właścicielem największych mediów w Polsce, są firmy czy koncerny niemieckie. Musi mieć świadomość tych różnych wpływów, które funkcjonują i z drugiej strony różnego rodzaju manipulacji, które się odbywają w mediach, w telewizji, w radio, dezinformacji w wielu miejscach. Oczywiście człowiekowi, który na co dzień tego wszystkiego nie śledzi, trudno się w tym wszystkim połapać, dlatego no, tak ważne jest, żebyśmy wszyscy starali się z różnych mediów, z różnych stron czerpać informacje, je analizować. mieli świadomość tego, że jednak obecny świat jest skomplikowany, istnieją różnego rodzaju mechanizmy, wpływy, które oddziaływują na Polskę i mają wpływ w konsekwencji także na nasze życie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimierz ze Szczecina. Chciałem zwrócić uwagę na pewnego rodzaju obłudę, albo, no nie wiem jak to nazwać. W każdym razie zastanawiam się, dlaczego katolicy polscy, którzy deklarują jednoznacznie swoją wiarę, swój patriotyzm, są do tego także zobowiązani. Dlaczego tak się zachowują, że tak duża ilość głosuje na osobę czy ugrupowanie, które zwalcza właśnie ten patriotyzm, to poczucie jedności Polaków? Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje i ubolewam nad tym. I przychodzi mi na myśl, to jest taka refleksja jakby, że gdyby zastosować to, co się dzieje w klubach parlamentarnych naszych czterech partii, jeśli tam obowiązuje dyscyplina partyjna głosowania w jakiejś sprawie i jest to nawet zobowiązanie, jest to rozliczane, dlaczego nie można znaleźć jakiegoś sposobu, żeby ci, którzy mienią się katolikami, patriotami, nie zostali zobowiązani w jakiś sposób do głosowania na przyszły rząd czy przyszłego prezydenta, który by gwarantował zachowanie właśnie tych elementów najważniejszych, wierności wierze, patriotyzmowi. Dlaczego tego nie można zrobić? I jeszcze jedna refleksja dotycząca tej strasznej tragedii smoleńskiej. Otóż zastanawiam się, dlaczego tak słaba jest reakcja właśnie tych partii czterech parlamentarnych, ale także innych, których przedstawiciele wzięli udział w tej wspaniałej delegacji na tak ważne obchody uczczenia pamięci ofiar katyńskich. Dlaczego tak słabo starają się wyjaśnić, dlaczego zginęli ich wspaniali przedstawiciele? Dlaczego taki minister Klich, który moim zdaniem kompletnie nie nadaje się na ministra obrony, jest specjalistą psychiatry, ale gdzie w Polsce kiedyś specjalista psychiatra dowodził armią polską? Ale to tylko jako przykład, bo nie mogę się z tym pogodzić, żeby tacy ludzie kierowali resortami tak ważnymi.
Dlaczego czyli pan trochę się boleje, że tylu generałów zginęło, a
tylu, a on nic, a on o nich nie walczy, żeby wyjaśnić. No przecież to powinno się zatrząść, to powinna być natychmiastowa reakcja poprzez struktury natowskie, poprzez amerykańskie wpływy i tak dalej. To słuszne racje mają, słuszną rację mają ci, którzy dotychczas się wypowiadali. Dlaczego tak słabo jest to wykorzystywane? I nie chcę przedłużać. I wyrzuciłem z siebie to, co mnie straszliwie irytuje, boli i nie mogę się z tym pogodzić. Dlaczego sobie brniemy coraz dalej, brniemy w rozkład państwa? Zniszczona gospodarka, armii nie ma, struktury państwa, w które dba, tak jak na przykładzie wielu innych państw, szkolenie, permanentne szkolenie obrony cywilnej, znakomita sprawa, nie musi być wielka armia, byle byli ludzie przeszkoleni. Dlaczego brniemy i dopuszczamy do tego, że likwidowane są bardzo ważne gałęzie przemysłu? To mnie bardzo boli.
Czy pewnie też tu musielibyśmy pytać, gdy mówimy się o tym patriotyzmie, o miłości do ojczyzny, o istotę naszego życia, o sens, o cel, celowość naszych działań, ku czemu zmierzamy, tak w jakiej relacji jesteśmy też i do Pana Boga, do drugiego człowieka. Stąd pewnie wiele będzie wypływało, czy wiele wypływa na nasze życie, decyzje, czasami może i na taką naszą determinację, nie wiem, może i jakoś zmęczeni jesteśmy, coś nam umyka, czy umknęło, też pytanie o taką naszą kondycję duchową, bo to jest ważne. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do nas, no wypłyń na głębie, potrzeba czegoś więcej, więc skąd ma się w moim życiu brać może ta determinacja, może zapominamy już o tym pierwiastku duchowym, również w tych relacjach międzyludzkich, gdzieś może no coś albo się wypaliło, albo czegoś może brakuje, żeby było to, co prawdziwe.
Tak, właśnie. Więc nie chodzi o radykalizm rozumiany jako formę jakiegoś brutalnego, siłowego wymuszania.
Zawsze
ale
pytanie, czy sami chcielibyśmy być potraktowani. Jak mówimy radykalizm, to wpierw względem siebie. I teraz, czy ja dam radę przetrzymać ten radykalizm, który bym chciał innym zaproponować? Albo ku czemu też nas ma prowadzić radykalizm w takich czy innych? Czy takie czy inne rozwiązania, ku czemu prowadzą? To musimy tak sobie, ale na pewno...
Drogi ojcze, jeszcze chciałem na koniec. Przydałoby się, czy niezbędne jest wręcz rozliczenie się każdego Polaka ze swoim sumieniem. Czy działam zgodnie ze swoim sumieniem Polaka i przez to rozumiem chrześcijanina i patrioty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Proszę bardzo, panie pośle.
No tak, bardzo, bardzo wiele poważnych pytań i zgadzam się z tym, że dobrze by było, gdybyśmy się wszyscy Polacy rozliczyli że tak powiem, czy działamy zgodnie z interesem naszego kraju, i zgodnie ze własnym sumieniem, i obawiam się, że to rozliczenie nie byłoby generalnie dla większości Polaków korzystne. Bo niestety widzimy, jak widzimy, duża część społeczeństwa jest zaganiana w dużej mierze w konsumpcji, w poszukiwaniu, że tak powiem, łatwego, wygodnego życia, bezproblemowego. I to jest też być może odpowiedź na to pierwsze pytanie, że dlaczego tak wielu ludzi zachowuje się no nie w taki sposób, jak deklaruje werbalnie. Że mimo, że werbalnie deklaruje patriotyzm czy tej wiary, a jednak podejmuje decyzje wyborcze, wydawałoby się często sprzeczne tym wyznaniom. Ale ja powiem w ten sposób, mam takie przemyślenie, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości no, dominujące media w Polsce, Gazeta Wyborcza, TVN, wykreowały tak nieprawdziwy obraz Prawa i Sprawiedliwości, polityków Prawa i Sprawiedliwości, no, który właśnie jest utrzymywany sztucznie przez te różne komisje naciskowe i tak dalej, że bardzo wielu ludzi w to uwierzyło i teraz trudno się tym ludziom z tego wycofać, z tego, że zostali wprowadzeni w błąd i oszukani, ale co jest jakby ciekawe i jest pewnym takim światełkiem w tunelu, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało bardzo dobre wyniki wyborcze, jeśli chodzi czy mówię tutaj o wyborach na prezydenta, mówię o Jarosławie Kaczyńskim, w najmłodszej grupie wyborców, czyli tych od 18 do 24 lat. To oznacza, że to jest ta grupa wyborców, która jeszcze 3 lata temu no, nie śledziła tak uważnie tego, co się działo na scenie politycznej. I to są ci wyborcy, którzy w jakiś sposób nie zostali prawda, zainfekowani tą propagandą naszej partii czy przeciwko rządowi Jarosława Kaczyńskiego. I wśród tych najmłodszych wyborców okazuje się, że Jarosław Kaczyński miał bardzo dobry wynik. Czyli bardzo wielu tych najmłodszych wyborców poparło Jarosława Kaczyńskiego. To jest, myślę, to pewne światełko w tunelu. Pokazuje, że ta propaganda, która w okresie rządu Prawa i Sprawiedliwości niestety tak wiele ludzi zmanipulowała i wprowadziła w błąd, już powoli traci na znaczeniu, aczkolwiek oczywiście nadal jest, jak widzimy, silna i jest utrzymywana przez różnego rodzaju właśnie komisje, czy przypominania, czy wyciągania z szuflady, nie wiem, panów Kaczmarka, Netzla, czy innych, którzy raz po raz jakieś wyciągają tutaj kolejne rewelacje o zbrodniach Prawa i Sprawiedliwości. Ale jak widzimy, to już powoli wygasa. No, rzeczywiście też zgodzę się tu z panem, który mówi o tym, że w wielu miejscach widzimy pewien rozkład państwa i tu rzeczywiście pana diagnoza jest niestety celna, bo ja również jako parlamentarzysta spotykam się z bardzo wieloma różnego rodzaju problemami, czy w biurze poselskim, czy w swojej pracy parlamentarnej. I niestety w bardzo wielu segmentach naszego państwa widzę bardzo poważne zaniechania, wręcz przeciwnie, często nawet działania na szkodę naszego państwa w wielu miejscach. Tu już nie chcę chodzić w szczegóły konkretnych spraw, ale bardzo wiele decyzji o funkcjonowaniu organów naszego państwa, instytucji, które mają stać na straży bezpieczeństwa naszego państwa, w różny sposób jest likwidowanych, czy niszczonych, czy osłabianych. No, konsekwencje tego będą, czy mogą być daleko idące. I tutaj pytanie jest o powód takiego działania obecnie rządzących. Wydaje się, że w bardzo wielu sytuacjach jest to wynik po prostu nieudolności tego rządu, braku faktycznego lidera, który kierowałby się troską o nasze państwo, obywateli, o struktury naszego państwa, a być może też właśnie wynikiem pewnej filozofii działania rządów liberalnych, gdzie to rzekomo gospodarka ma wszystko uregulować, a państwo ma nie przeszkadzać. Zresztą widzimy próby przekazywania jak największej ilości kompetencji do różnego rodzaju instytucji, nie wiem, samorządowych, gmin, sejmików, województw, a w sytuacji, gdy w ślad za to nie idą żadne środki finansowe i tą bezradność państwa obserwowaliśmy właśnie najwyraźniej właśnie w okresie powodzi, gdzie zwalano winę na wójtów, burmistrzów, gdzie twierdzono, że czekają olbrzymie odszkodowania, a do teraz państwo nie jest w stanie naprawić dróg, wyremontować mostów, zapewnić ludziom przejazd do drogi publicznej. Do chwili obecnej, mimo że już od powodzi minęły 2 miesiące, praktycznie nie zmieniło się nic. Ja akurat bezpośrednio jestem z terenu, który został doświadczony przez powódź i do dnia dzisiejszego nie zostały wyremontowane główne szlaki przejezdne, które zapewniają dostęp ludzi do dróg publicznych. To pokazuje pewien rzeczywiście rozkład państwa. W sytuacji, gdy już tym się nie interesują media, nie ma tam stacji telewizyjnych, radiowych, ludzie są pozostawieni samym sobą, ich konkluzja jest bardzo gorzka. Ja w takich sytuacji, niestety muszę powiedzieć, widzę bardzo wiele. Oczywiście staram się podejmować te interwencje, które są możliwe dla polityka partii opozycyjnej, czyli zapytania, interpelacje, pisma, wystąpienia w mediach. To czasami to przynosi efekt, ale niestety efektu to nie może przynieść, ponieważ rządzi obecnie partia, dla której być może taki stan w jakiś sposób, nie wiem, jest odpowiedni, że te kompetencje są w innych miejscach, że Platforma może powiedzieć, że to nie my, to wójt, to nie my, to niezależna prokuratura, to nie my, to sejmik. Tak naprawdę powstaje pytanie, po co oni w ogóle rządzą w naszym kraju.
Bardzo dziękuję za spotkanie, panie pośle. Też i jeszcze przed panem tydzień pracy.
Serdecznie dziękuję ojcu i wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękuję z panem Bogiem. Naszym gościem dzisiaj był pan poseł Arkadiusz Mularczyk. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję też państwu za uwagę i za telefony.